cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.
W roku 2035 przynajmniej podstawowe kompetencje cyfrowe ma mieć 85% Polaków. Takie są założenia rządowej strategii cyfryzacji. Główny nacisk ma być położony na edukację i poszerzenie kompetencji cyfrowych, by jak najwięcej Polaków mogło biegle i bezpiecznie poruszać się w internecie i różnych aplikacjach. Wydaje się to niezbędne, bo pod względem umiejętności cyfrowych Polska jest niestety na szarym końcu wśród unijnych krajów, obok Rumunii, Bułgarii i Łotwy. Unia Europejska stawia sobie za cel, by do 2030 roku 80% jej obywateli miało co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe. Szczególnie niepokojący jest niski poziom kompetencji cyfrowych wśród seniorów. W Polsce jest blisko 10 milionów osób w wieku 60+. Według danych Eurostatu tylko niewielki procent tej grupy ma podstawowe umiejętności cyfrowe. Mamy tu dużo do nadrobienia, podkreśla minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz i wskazuje, że w tej grupie potrzebna jest przede wszystkim szersza edukacja, w którą zaangażowane będą między innymi media publiczne. Stąd właśnie takie audycje.
W cyfrowym świecie.
Dziś o dostępności cyfrowej. Jak ją rozumieć, wyjaśnia zastępca dyrektora NASK, czyli Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, Państwowy Instytut Badawczy i pełnomocnik wojewody podlaskiego do spraw informatyzacji Mariusz Madejczyk.
Dostępność cyfrowa to element szerszego zjawiska wykluczenia cyfrowego, czyli zjawiska, które można byłoby zdefiniować jako częściowe lub całkowity brak dostępu czy też możliwości korzystania z usług cyfrowych. Wykluczenie cyfrowe można rozpatrywać w wielu obszarach, takich społecznych, socjologicznych, także demograficznych. Dostępność cyfrowa definiuje się jako uniemożliwienie lub ograniczenie możliwości skorzystania z usług cyfrowych przez osoby niepełnosprawne. To jest element tego szerszego zjawiska wykluczenia cyfrowego. Jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, no to na poziomie i ogólnoświatowym, ale także w Polsce, no to są pewne wytyczne, standardy wytyczne właśnie, za pomocą których usługodawcy, czyli administracja, przedsiębiorcy, ci, którzy świadczą usługi w internecie, muszą spełniać pewne normy, standardy, które dadzą ten dostęp osobom niepełnosprawnym, na przykład niewidomym, niedowidzącym lub o innych niepełnosprawnościach. I to jest ta dostępność cyfrowa, o którą także walczy rząd, administracja samorządowa. Natomiast wykluczenie cyfrowe jest szerszym zjawiskiem i tutaj można byłoby właśnie, tak jak już wspomniałem, mówić o różnych jego aspektach. Natomiast jeżeli chodzi o takie informatyczne podejście do tej problematyki, no to mówimy tutaj przede wszystkim o dostępie do internetu i tutaj statystyki są dosyć obiecujące, dlatego że jeszcze kilka lat temu to było 50% gospodarstw domowych, które miały dostęp do internetu. Teraz ja mam dostęp do danych sprzed roku. 93% gospodarstw domowych ma dostęp do internetu.
Czyli nie jest źle.
Nie jest źle. Mało tego, co wzbudza duży optymizm, dynamicznie rośnie ten dostęp do internetu w gospodarstwach domowych. Tu oczywiście i rząd, administracja samorządowa prowadzi od wielu lat w takim kierunku, żeby ten internet szerokopasmowy, światłowodowy był dostępny przede wszystkim na wsi. W Polsce mieszka 40% naszego społeczeństwa na wsi i tam jest problem największy z dostępnością do szybkiego internetu.
Dostępność to jedno, ale umiejętność korzystania to drugie. Wydaje się, że dziś dostęp do nowoczesnych technologii powinni mieć prawie wszyscy, no bo bez tego nie da się po prostu funkcjonować. No niestety tak nie jest i to z różnych powodów. Czasami tymi powodami są różne dysfunkcje intelektualne związane z wiekiem czy niepełnosprawnościami. I to są te bariery, które wykluczają pewne grupy osób z tego cyfrowego świata. Co możemy zrobić, żeby jednak tak nie było, żeby te bariery przełamać?
Doskonała diagnoza, pani redaktor. Kompetencje, czyli brak kompetencji tak naprawdę. Co za nimi stoi, to jest strach. Strach przed nowoczesną technologią. Oczywiście w dużej mierze, a nawet zdecydowanej większości osób starszych, ale także brak motywacji. No bo przecież co napędza chęć przełamania tego strachu i uczenia się, czyli zdobywania tych kompetencji? Motywacje. A ta motywacja, no to właśnie ten wachlarz usług, który jest dostępny i który ułatwia po prostu życie. świat jest zdominowany przez nowoczesne technologie i czy chcemy tego, czy nie chcemy, jesteśmy w tym świecie zanurzeni i musimy, albo przynajmniej powinniśmy te kompetencje nabywać.
Chociaż podstawowe.
Podstawowe właśnie po to, żeby czuć się bezpiecznym w tym świecie, który niestety jest niebezpieczny, ale także po to, żeby łatwiej się żyło. Przecież takie bardzo proste porównanie, to jest portfel. Portfel taki zwykły, tradycyjny, portfel elektroniczny, czyli w smartfonie. Bezpieczniejszy jest ten elektroniczny. Zgubienie telefonu, smartfonu, w którym mamy tożsamość, czyli na przykład mObywatela, w którym mamy bankowość elektroniczną, w którym mamy dane przyjaciół, kolegów, rodziny, wiele innych cyfrowych usług, cyfrowych danych, które posiadamy w portfelu. Gdy zgubimy taki telefon lub zostanie nam ukradziony, to jeżeli jest dobrze zabezpieczony, a tu już znów ocieramy się o cyberbezpieczeństwo, to te dane nie zostaną nam skradzione. Jeżeli natomiast zgubimy portfel lub nam zostanie skradziony taki tradycyjny, tracimy naszą tożsamość, pieniądze i wiele innych rzeczy.
Ale wiele rzeczy też się załatwia przez internet. Na przykład wizyty u lekarza w przypadku tych osób z dysfunkcjami czy seniorów zaawansowanych, to jest bardzo ważne.
Tak jest. Dlatego ta motywacja powinna sprowadzać się do tego, żeby tłumaczyć osobom, które są wykluczone cyfrowo i nie chcą się wkluczyć cyfrowo, jak łatwiejszy jest ten świat. Nie chcę powiedzieć, że piękniejszy, bo to nieprawda. Świat...
Nie chcą, a czasami nie potrafią.
A czasami nie potrafią, więc ta motywacja jest potrzebna po to, żeby te kompetencje chcieli nabywać. Bankowość elektroniczna, opłaty takie szybkie przez internet, tylko trzeba się ich nie bać, trzeba się ich nauczyć. Usługi właśnie te, które pani wspomniała, umówianie się do lekarza, załatwianie spraw. Około 60% osób, które mają dostęp do internetu, korzystają z usług cyfrowych, takich jak bankowość elektroniczna i e-administracja.
Czyli jednak warto te bariery przełamywać. To też apel do instytucji takich jak domy pomocy społecznej, jak różne kluby seniorów, jak związki na przykład osób niewidomych, niedowidzących, żeby jednak robiły wszystko, by tych swoich podopiecznych wyciągnąć z tego wykluczenia cyfrowego. Bo oni też zasługują na to, żeby im w życiu było łatwiej.
Oczywiście, poza tym jeszcze nie powiedzieliśmy o jednym ważnym aspekcie. Edukacja i wiedza. Przecież internet, jeżeli dobrze wykorzystywany, jest głęboką studnią wiedzy, z której można czerpać i radość, i wiedzę, i kompetencje. Więc nie odbierajmy tym ludziom tej radości przewertowania, tak jak kiedyś książki, tak teraz internetu, odnajdowania szybko informacji. Myślę, że ten strach przed nowoczesną technologią u osób starszych jest do przełamania przez osoby młodsze, które mogłyby to pokazać, jak nie bać się tych nowoczesnych technologii i właśnie poprzez motywację, pokazywania tych dóbr, które są w tym internecie i w tym świecie cyfrowym.
Bo wykluczenie cyfrowe może nas wykluczać też społecznie po prostu.
Ależ oczywiście. Wykluczenie cyfrowe to także wykluczenie społeczne.
W cyfrowym świecie.
Tak więc dostępność cyfrowa to prawo człowieka, bo chodzi tu między innymi o równość w dostępie do informacji. Dostępność cyfrowa to obowiązek prawny, ale też szansa, by dotrzeć do niemal wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami. Doskonale rozumieją to pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku i działające tam stowarzyszenie Dobrze Być Razem. Robią co mogą, by zapewnić swoim podopiecznym ludziom starszym, schorowanym, z różnymi niepełnosprawnościami dostęp do świata cyfrowego, nowoczesnych technologii, bez których trudno wyobrazić sobie dziś normalne funkcjonowanie. W takim ośrodku, gdzie jest blisko 200 podopiecznych, zorganizowano salę komputerową, ale okazała się ona niewystarczająca, bo potrzebne były też laptopy, które można by przynosić do łóżek, na przykład osobom mającym problemy z chodzeniem. Tak więc dyrekcja i działacze stowarzyszenia przystąpili do rządowego projektu, postarali się o dofinansowanie z kancelarii premiera, kupili kilka laptopów i stworzyli cyfrowy klub seniora. W tym białostockim Domu Pomocy Społecznej pod okiem informatyka terapeuty przełamywane są bariery w dostępności cyfrowej. Sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce.
Aha, ale ja muszę wziąć teraz kod. Wejście.
Tak, musi pani Grażyno uruchomić tą stronę internetową i wejść na stronę banku i trzeba sprawdzić, co tam zostało dosłane, jak się zmienił ten regulamin. Proszę pani Grażyno, tutaj pani zawsze loguje się.
Ja już sobie poradzę. Mam 72 lata, jestem tu 10 rok, no i muszę w jakiś sposób tu żyć, trwać, chociaż czasami nie jest łatwo. No bo ja jestem osobą jeszcze dodatkowo z dużymi niepełnosprawnościami, łącznie z rękami.
Ale nie chce pani być wykluczona z tego cyfrowego świata?
No nie. Ja myślę, że ja sobie dość dobrze radzę i podstawowe, takie funkcje komputera mam opanowane. Korzystam z portali informacyjnych, czyli wiadomości. Również korzystam z komunikatorów. Facebook, Messenger, poczta elektroniczna, Gmail.
A jest pani wyczulona na fejki przestępców internetowych?
Tak. Staram się uważać na wszystko, żeby się nie dać wciągnąć. Na przykład mam podstawową zasadę, nie klikać w linki niesprawdzone. Mimo swojego wieku, mimo swojej niepełnosprawności, potrafię się uczyć i korzystać z tych dobrodziejstw informatycznych, bo naprawdę internet ułatwia życie. W moim przypadku bardzo, bo kontaktuję się z rodziną poprzez Messengera, czy przez SMS-y, czy telefonicznie i również załatwiam jakieś sprawy urzędowe. Mam profil zaufany, mogę rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.
No inaczej, czułaby się pani wykluczona, gdyby nie to wszystko z tego społeczeństwa?
Tak, na pewno tak. A przede wszystkim mogę, pomimo swojego wieku i niepełnosprawności, skorzystać z dobrodziejstw cywilizacyjnych.
No przez zakupy teraz, patrz.
Zakupy internetowe.
No Facebooka to wszystko też jeszcze jako sobie radzę z tym. Po trzech udarach jest.
Ale zakupami pan sobie radzi.
Muszę jakoś, no bo no kto zrobi coś. Kiedyś tego jak byłem zdrowszy, to robiłem w domu. A potem choroba wzięła, no to tutaj już muszę się uczyć się wszystko od początku, jak dziecko.
Czyli tak, na komórce to pan robi zakupy, ale widzę, że pan tutaj jakieś wiadomości też ogląda.
Coś tam.
Interesuje pana, co się dzieje na świecie?
A tak, coś trzeba, coś. Mam laptopa, nawet i sobie pooglądam. Pomaga pan informatyk.
Czyli pan po udarach nie chce być wykluczony?
No to na pewno nie chcę być jakoś potrzebny. To jest ciężko, ale jakoś trzeba z tym wszystkim poradzić.
Podopieczni tutaj pracują przy komputerach.
Terapeuta, szef tej pracowni komputerowej, Tadeusz Rutkowski.
Wyszukują jakieś informacje, każdy według własnych zainteresowań, czy Facebook, czy jakieś zamawianie jakichś rzeczy, oglądanie filmów, co kto potrzebuje.
Ja chłop ze wsi, słabo się znam na tym.
A ile pan ma lat?
A ja też muszę pomyśleć właśnie. Chyba 86. Tu trzeba wykorzystywać wszystko, co jest do wykorzystania, żeby czas nie dłużył się. Jeśli ktoś chce, to może.
A pan chce?
Rano ja wstaję przed 6:00 i po gimnastce, po śniadaniu przychodzę i tu włączam.
Co pan włącza?
A nie, pani zobaczy zaraz, pokażę pani.
Co pan googluje?
Tylko co się da. Oglądam to, co lubię, a mam tu dobrego nauczyciela, pana Tadeusza, który nauczy wszystkiego. I sudoku, i tam to są różne gry.
A informacje? Interesuje pana, co się na świecie dzieje?
Oczywiście. Na YouTubie różne wiadomości, to, co mi chce się. Pierwszym rzędzie to mi daje rozrywka. Druga sprawa to jest troszeczkę widzi się, co się dzieje. Co się dzieje na tym świecie? To jest ważne, żeby orientować się w tym wszystkim. A druga sprawa to jest właśnie zajęcie.
Proszę, tutaj jeżeli pan chce na przykład wejść, ja już dla pana tutaj zakładki przygotowałem odpowiednie.
Na czy... Białystok niech pan nastawi, na przykład.
Na Białystok, tak? No to tutaj mamy Białystok, to wiadomości pan może tak sobie odczytać.
Radio Białystok też wchodzę, no. Jest tu Radio Białystok. Ciekawe właśnie, o.
Inni przychodzą, widzą, że ktoś pracuje i w tym momencie też go coś zaciekawia. To jest sporo osób właśnie podchodzi do tego w taki sposób, że boi się tego komputera. Tu jest pan, który ma 96 lat i nauczył się obsługi komputera jakiś rok, dwa lata temu. I to było na zasadzie, że na początku jak było w pracowni, to on sobie przychodził, patrzył jak ktoś coś robi, pomimo tutaj prób zachęcenia, to jednak nie, bo on się bał, on mówi tylko popatrzy, ale tak przyłamał się. Teraz przychodzi sam, uruchomi komputer, otworzy wiadomości sobie, głównie wiadomości go interesują.
W cyfrowym świecie.
A jak zagwarantować dostępność cyfrową osobom niewidomym i słabowidzącym? Ano na przykład tworząc specjalny kierunek dla takich osób, tyfloinformatykę. Zmierzył się z tym z doskonałym skutkiem Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi w Białymstoku. Najstarszy absolwent tyfloinformatyki ma 80 lat, najmłodszy około 20, ale jest też kilku w wieku 70+.
Posiadamy taki kierunek tyfloinformatyk, na którym właśnie osoby z dysfunkcją wzroku, czy to osoby niewidome, czy osoby słabowidzące, uczą się właśnie obsługiwać komputer bezwzrokowo.
Tomasz Kalinowski, nauczyciel przedmiotów zawodowych, informatycznych i tyfloinformatycznych.
Co to znaczy? To znaczy, że są programy udźwiękowiające, które pomagają im w dostępności do komputera, pomagają im przede wszystkim w użytkowaniu tego komputera, ale także obsługiwania stron internetowych, czy w wyszukiwarkach jakichś tam informacji, więc wszystko jest udźwiękowione i ta osoba czasami nawet lepiej się posługuje tym komputerem i tymi przeglądarkami, wyszukiwarkami i różnego rodzaju oprogramowaniem niż osoba widząca. Doświadczyłem parę razy tego, że ten głos im szybciej się szczytuje, że tak powiem, one mogą szybciej niektóre informacje odtworzyć. Oczywiście są osoby, którym trzeba pomóc, których trzeba nauczyć, no i właśnie u nas w szkole powstał taki kierunek tyfloinformatyk, na którym dziennie i zaocznie w szkole policjalnej uczyliśmy osoby z dysfunkcją wzroku. Bardzo mocno współpracujemy z Polskim Związkiem Niewidomych i oni z taką inicjatywą wyszli, żeby taki kierunek powstał. Były to różne osoby, były to osoby, które widziały słabo, były to osoby w ogóle niewidome. Taki kierunek skończył się egzaminem, gdzie każdy dostał certyfikat, dyplom ukończenia i dodatkowo egzamin państwowy, gdzie otrzymali kwalifikacje. Kwalifikacje właśnie w zawodzie, która właśnie umożliwia dalsze przekazywanie tej wiedzy, czyli mogą być zatrudniani jako tyfloinformatycy i mogą wiedzę przekazywać innym osobom, które posiadają dysfunkcję wzroku bądź są osobami niewidomymi.
Trochę umiałam obsługiwać komputer, ale niewiele. Natomiast tu się dowiedziałam, jak komputer pracuje, na jakich zasadach.
Zdecydowałem się rozwijać swoje umiejętności w kierunku tyfloinformatyka, ponieważ sama informatyka mnie bardzo, bardzo pasjonuje i dużo osób do mnie się zwracało, jak tam tablet, czy smartfon, czy komputer, jak obsłużyć, no i żebym bardziej się orientował w tej tematyce i dlatego.
Informatyka się zmienia tak dynamicznie, że trzeba być zawsze na bieżąco, tym bardziej, że ja pracuję w warsztatach terapii zajęciowej i szkole osoby z dysfunkcją narządu wzroku, które też muszą być na bieżąco z tymi informacjami, a poza tym myślę, że w każdym wieku można się dokształcać.
Jesteśmy chyba bodajże trzecią czy czwartą placówką w Polsce, która posiada taki kierunek i z naborem nie mieliśmy żadnego problemu, bo nawet mieliśmy możliwość utworzenia nawet dwóch semestrów, tylko akurat jest problem ze specjalistami, ponieważ ich po prostu nie ma. Natomiast nie można tych osób wyłączyć cyfrowo, ponieważ to są tacy sami ludzie jak my. To nic, że przykładowo jeden widzi gorzej, jeden jest osobą niewidomą. To nie ma żadnego znaczenia, naprawdę. Te osoby czasami w życiu sprawniej się poruszają niż osoby widzące. Dodatkowo ta cyfryzacja umożliwia im poruszanie się. My zawsze wyobrażaliśmy sobie człowieka, który idzie z białą laską i pyta o drogę. Co dzisiaj tak naprawdę nie jest prawdą, ponieważ wiele osób ma, my na to szczekaczki nazywamy, czyli oprogramowanie, które mówi im, czy mają iść prawo, lewo, w którym miejscu są. Dlatego te osoby już bardzo rzadko pytają. Przydaje się to także w momencie, kiedy taka osoba z dysfunkcją wzroku próbuje załatwić sprawę choćby nawet w urzędzie. Dzisiaj mamy te czaty GPT, które też tworzą pisma, oni też umieją się tymi stronami obsługiwać. Też umieją wyszukiwać informacji, które są niezbędne, jakie dokumenty są potrzebne, żeby nie polegało to na tym, że pojedzie do urzędu z jednym pismem, okazuje się, że brakuje mu dwóch załączników, które mógł sobie sam przez internet wydrukować, zrobić i wypełnić. Te osoby wiedzą, jak to zrobić. Nie mówię, że wszystkie. Dlatego właśnie my wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby im troszeczkę pomóc. Oni mają bardzo dużą wiedzę, jeżeli chodzi o poruszanie się po sieci, bo dzisiaj tak naprawdę telefon czy komputer to jest, że tak powiem, przyrząd dnia codziennego. Nawet wyszukiwanie na bieżąco jakichś informacji, czyli choćby nawet z jakiego przystanku, z jaki pociąg odjeżdża, z którego peronu, czy media społecznościowe, co wieść, co u ich znajomych słychać, jakie wiadomości są na co dzień w Białymstoku, czy poza nim, czy w całej Polsce, czy na świecie. To wszystko umożliwia im oprogramowanie, które jest. To tylko dzięki temu oprogramowaniu tak naprawdę taka osoba może się poruszać. Żeby nie było tego oprogramowania, no ciężko by było takiej osobie się poruszać, nie wiedząc, gdzie jestem aktualnie na pulpicie, czy jestem w katalogu, czy jestem gdzieś w narzędziach administracyjnych, czy gdzieś, no ta osoba by tego nie wiedziała. Natomiast jest oprogramowanie, które pomaga, tak samo są powiększalniki dla osób słabowidzących, jest program taki jak lupa zwykła, którą każdy pewnie zna w Windowsie, czy w macOSie, czy w Linuxie, czy w innym systemie operacyjnym. Więc tak naprawdę tego oprogramowania mają dosyć sporo. Każdy system ma swoje oprogramowanie. Jest jedna taka wada tych programów, sporo kosztują. Są oczywiście zamienniki, które są bezpłatne, no ale nie posiadają tylu funkcji, które dysponują te programy płatne. I tutaj to jest taka jedyna bariera.
Wcześniej zwykle prosiłem kogoś, jak coś trzeba było przeczytać, a jakiś czas temu mój kolega, który też ma dysfunkcję wzrokową, pokazał mi taki specjalny program na telefon, który się nazywa TalkBack. Działa na takiej zasadzie, że przytrzymuje się jednocześnie na telefonie przycisk do ściszenia i podgłośnienia, wtedy się on włącza. Jak na coś się kliknie, to się wtedy taką zieloną obramówką zaznacza i ten program czyta, co to jest. I z tekstem jest tak samo. A żeby na przykład jakąś aplikację włączyć, to wtedy się dwa razy klika. Gdybym wiedział, że jest takie coś, to bym wcześniej z tego korzystał. No właśnie ten kolega, on mi o tym opowiedział, pokazał i od momentu właśnie, kiedy się dowiedziałem o tym, to korzystam.
W cyfrowym świecie.
Motywacja i kompetencje to według ekspertów sposób na wykluczenie cyfrowe. Tej motywacji na pewno nie brakuje członkiniom Klubu Aktywnego Seniora działającego przy białostockim oddziale Stowarzyszenia Klanza, które z kolei postarało się o dofinansowanie z programu Aktywni Plus i dzięki temu mogło realizować program E-Seniorzy Moja Zmiana. Ta zmiana polega na tym, by zapewnić sobie dostępność cyfrową właśnie. Informatyk wyedukował 6-osobową grupę seniorek liderek, które potem edukowały swoje koleżanki.
Często w domu na swoich smartfonach wchodziłyśmy w ten Zoom, a tu w klubie na taką większą skalę to pierwszy raz przyszłyśmy.
A ogarniacie te wszystkie czaty, łączenia na Zoomie i tak dalej?
Uczymy, nie wszystkie są takie sprytne jeszcze w tym temacie.
Uczymy się, wystarczy wejść w tak zwanego tłumacza internetowego, prawda? I sobie te hasła, które są dla nas niezrozumiałe, nazewnictwo, na karteczce wypisać i po trzecim, na czwartym spotkaniu już zapamiętamy.
Cała ta technologia Was nie przeraża?
Nie. Nie przeraża. Staramy się być na bieżąco.
Czyli to nieprawda, że seniorzy są wykluczeni cyfrowo?
Jak najbardziej to nie jest prawdą. Świadczy o tym duża liczba naszych koleżanek, które uczestniczą w zajęciach prowadzonych w ramach e-kawiarenki. Uczymy się tutaj, jak założyć konto, profil indywidualny pacjenta, zrobić przelewy do banku, jak uruchomić platformę zdjęcia. Dziewczyny są zainteresowane, przychodzą tutaj. To świadczy o tym, że IT nie jest im obce, nie boją się tego, a wręcz odwrotnie, dążą do tego, żeby znać umiejętności obsługi komputera, potem internetu na poziomie co najmniej wnuków, które mają 12-13 lat.
Bo nie chcecie być, rozumiem, gorsze od wnuków.
Nie, my nie możemy być gorsze. My powinniśmy świadczyć przykładem dla naszych wnuków, stąd nasza chęć, parcie do tego, żeby jak najwięcej nauczyć się, być na bieżąco z wydarzeniami. Wszystko zależy od nas. Nie powinniśmy się bać internetu, komputera, w ogóle wszystkich nowości, które nas otaczają, ale jeżeli człowiek chce, to potrafi, zawsze będzie mógł. My chcemy, a jeżeli chcemy, to jest takie, nie wiem, które z koleżanek powiedziała, parcie, tak. Prawda, do wiedzy i się uczymy, ale to od nas zależy. Te umiejętności, które posiadamy, nabyłyśmy same. Uczymy się, całe życie się uczymy i ja bym chciała mieć możliwość jak najwięcej się, jak najdłużej uczyć.
Bo kompetencje i motywacja to klucz do osiągnięcia dostępności cyfrowej, a ona przysługuje każdemu z nas, bez względu na wiek czy stopień sprawności.
W cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.